Bracia i siostry, jak to słowo, które słyszeliśmy, to proroctwo ma się do naszego stanu, do tego, w jakim miejscu jesteśmy, czego Bóg od nas oczekuje? Ja to słowo, które dzisiaj chcę wam zostawić, nie wiem w jakiej części, już wcześniej od Pana odebrałem, jeszcze kilka dni temu, to tak Pan, kiedy czytałem to słowo, Pan przemówił, że mam się tym dzielić. I potem jeszcze tak byłem w tym słowie, drążyłem to słowo przed Panem, Bóg mi mówił. I ufam, że Pan nam pokaże, bo wiecie, to nie jest tak, że Pan, gdy mówi jakieś słowo, to jest takie oderwane, prawda, gdzieś tam urwało się słoinki, jakieś słowo, nie wiadomo, do czego to przywiązać. Gdy Pan mówi, to ma jakiś sens. To zawsze do czegoś się odnosi, to ma jakąś logiczną kolejność, jakiś związek z czymś. I chcielibyśmy tak widzieć, czego Pan od nas oczekuje. I Pan mi pokazał obraz Kościoła, który teraz jest, który Pan widzi, który Pan nosi w swoim sercu. Wiecie, że gdy Pan Jezus rozpoczął swoją służbę, powołał uczniów. I ci uczniowie z entuzjazmem na samym początku poszli za Nim. Zostawili sieci, zostawił tam ktoś cło, ktoś tam to zostawił, swoje zajęcie i poszli za Jezusem. I bardzo szybko okazało się, że ten, za kim poszli, był kimś niewiarygodnym, kimś wyjątkowym. To nie był jakiś następny rabbi. To był ktoś, w kim zaczęli rozpoznawać, że to jest ktoś z Boga, namaszczony, posłany. Kana Galilejska? Uzdrowienie, wskrzeszenie zmartwych, cud za cudem, rozmnożenie chlebów i uczniowie, ten zbór, pierwszy zbór wokół Jezusa. I tak w takim splendorze tej chwały Bożej obecności, taka radość, taka wdzięczność. I wydawałoby się, że to już tak będzie zawsze, to już tak będzie zawsze, że to tak zostanie. Że to tak zostanie. Natomiast już przez te dzisiejsze świadectwa i to, co ja też mogę zaświadczyć w swoim życiu, Pan Kościołowi pokazuje, że On zawsze niezmiennie chce wprowadzać nas w rzeczy głębsze. Chce prowadzić nas dalej. Czy można pójść gdzieś dalej, niż mieć obok siebie Jezusa, widzieć cuda i być w tej atmosferze? Czy można jeszcze wymyślić sobie coś więcej? Pan mówi, to dopiero początek. Będę chciał wprowadzić was dalej, głębiej. Nie tylko w tą rzeczywistość, którą widzicie, którą słyszycie, którą możecie dotknąć, ale w tą, której naturalnymi oczami nie jesteście w stanie dostrzec, w tą rzeczywistość duchową, abyście zrozumieli w pewnym momencie zamysł Bożego serca. Ja się odważnie tu sobie po prostu przychodź, tam na pewno ktoś jeszcze by nie chciał. Abyśmy zrozumieli zamysł Bożego serca. Abyśmy nie tylko tak po wierzchu, ale dotarli do głębin Bożych. I gdy apostoł Paweł modlił się o zbór w Efezie, to wiecie, modlił się, aby miłość tego zboru, zobaczcie, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. A więc to, czego doświadczali, to, co widzieli, to było dobre, to było z Boga. Źródłem tego był Mesjasz. Ale Pan mówi, głębiej chcę, jeszcze więcej, pełnia, zwycięstwo. I apostołowie tak za bardzo, odnosi się wrażenie, nie rozumieli, o czym Pan Jezus w tym momencie mówi. Bo gdy na przykład mówił o tym, że On ma umrzeć, gdy ma być wydany gdy że ma być przybity do krzyża, nie rozumieli tego. On im to raz i drugi i trzeci i któryś z kolei mówił, a oni zupełnie tego nie widzieli. Nie docierało to do nich. A więc zobaczmy, w tej atmosferze takiej chwały Bożej obecności Pan mówi: mam jeszcze coś. Widzę, że jeszcze tego nie rozumiecie, widzę, że jeszcze tego nie możecie pojąć, jeszcze tego nie dostrzegacie, jeszcze tego nie wyczuwacie. To, o czym mówię, jest takim czymś wielkim, tak potężnym, a wy jeszcze tego nie możecie dostrzec. On mówi o krzyżu. On na to się objawił, aby umrzeć na krzyżu. Właśnie ten krzyż zwiastowali prorocy. Mesjasz miał się objawić na to, aby wybawić nas z niewoli grzechu, z mocy diabła, aby wziąć na siebie nasze choroby, aby obdarzyć pokojem, aby przynieść wolność. I krzyż był tym celem. I Pan Jezus mówi: mam umrzeć. Nie rozumieją. Cieszą się, radują się, chwalą Pana, chwalą: Panie, Ty znowu to uczyniłeś. O, rozesłałeś nas. Panie, i demony nam są podległe. Pan mówi: ale jest jeszcze coś. Imiona wasze są zapisane w księdze żywota. Panie, co tam kiedyś? Tutaj, widzieliśmy, słyszeliśmy, uciekali. Mam coś więcej. To tak, oczywiście, to ma mieć miejsce. To jest normalny akompaniament. Ale akompaniament jest czymś, co jest tłem dla partii solowej. A partią solową jest Jezus Chrystus. A tym, kto gra pierwsze skrzypce, jest Jezus Chrystus. I wszystko ma ukazywać Jezusa. I cała ta głębia, poznanie spraw duchowych, było jeszcze przed nimi. Pan mówi: jeszcze tego nie możecie pojąć. Co się stało, gdy... Teraz kilka miejsc. Mateusza. Gdy Pan Jezus zapowiadał zgorszenie się uczniów, jak zareagowali? Zobaczcie, ja chciałbym, abyście zobaczyli, bracia i siostry, w tym obraz zboru. Jak może funkcjonować zbór? Jak może funkcjonować Kościół w tym wszystkim? I chciałbym, abyście wysłuchali teraz pewnego tekstu. Zobaczcie. Tak, Mateusza 26. Wtedy mówił do nich Jezus: wy wszyscy zgorszycie się ze mnie tej nocy. Napisano bowiem: uderzę pasterza i będą rozproszone owce trzody. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A więc Pan Jezus mówi o czymś, co nadejdzie. Co miał być tym czymś? Coś niezrozumiałego. Panie, to jak? Chwała, uzdrowienia, cuda, a Ty mówisz? No przecież Ty mówisz o czymś. Jeśli mówisz o wzroście, to jest coś dobrego, potem lepszego, jeszcze lepszego, najlepszego, a i w ogóle coś, czego nie znam. A tu nagle chcesz wprowadzić nas w kategorię rzeczy, które z natury przecież nie są dobre. Ale Pan mówi: mam coś więcej, coś piękniejszego dla was. I jak odpowiadają uczniowie? Przykładem może być Piotr, który rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja nigdy się nie zgorszę. Zgorszysz się z Jezusa? Oj, oj. Ja kiedyś też tak myślałem, a w pewnym momencie Pan pokazał: oj, mój robaczku, nie znasz swojego serca. Nie znasz swojego serca. To, co widzę w swoim sercu, to takie pragnienie: nie chciałbym się nigdy zaprzeć, nie chciałbym się zgorszyć nigdy. I Pan Jezus mówi: zaprawdę, opowiadam ci, że jeszcze tej nocy, zanim kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. Rzeczę mu Piotr: choćbym miał z tobą umrzeć, nie zaprę się ciebie. Podobnie mówili wszyscy uczniowie. Oto zwycięski zbór, Demony nam są podległe. Co to, jeśli demony, to jakiś tam rzymski żołnierz. My tu, panie, ogień ściągniemy. Co tam, po co armaty, po co Katiusze? Ogień ściągniemy, Boży. Nie mocą, nie siłą, ale dzięki memu duchowi to się stanie. Pan co jakiś czas swemu ludowi przypominał te słowa. Chcę wprowadzić was w głębiej. Nie tylko to, co macie, jest dobre, to jest ze mnie. Chcę głębiej, głębiej, głębiej. Oto jeden przykład. Dalej, jak zareagowali uczniowie na sytuację, gdy go pojmano? Wiecie wszyscy, niech to znowu zabrzmi. Popatrzcie. W tej godzinie rzekł Jezus do tłumu, bo już przyszli do Niego z graja i mówi, jak na zbójce wyszliście z mieczami i kijami, aby mnie pochwycić? Codziennie siadywałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Ale to wszystko stało się, aby się wypełniły pisma prorockie. Wtedy wszyscy uczniowie Go opuścili i uciekli. Zobaczcie, Bóg chce wprowadzić człowieka głębiej. Mówi o czymś, co jest według Bożego serca, co jest w Bożym planie. Boży plan zawsze jest dobry. Bóg zawsze ma dobre rzeczy. Jezus uprzedzał ich o tym i mówi, to już nadchodzi, ten czas już nadchodzi. Cieszysz się z przebudzenia, które Pan obiecał? A czy masz świadomość, że jak przychodzi przebudzenie, pojawia się prześladowanie? Masz tego świadomość? Widzisz tą rzeczywistość duchową? Widzisz to, co się dzieje teraz? Oglądasz to? Słyszysz to? Pan mówi, czego pragniesz? I Pan mówi, to wszystko się stało, aby się wypełniły pisma prorockie. I nagle okazuje się, że uczniowie są zawiedzeni. Jezus ich zawiódł. Oni byli przekonani, jeszcze do końca tam nawet Piotr dobył miecza i Malchusowi tam przez ucho ciął, ale gdy Jezus już po prostu opuścił ręce i mówi, proszę, proszę, bierzcie. Oni otworzyli oczy, usta. Jezu, zawiodłeś nas. Opuścili go i uciekli. Jezus chce ich wprowadzić głębiej. Jezus chce ich wprowadzić głębiej. Jezus umiera, bo jeszcze, wiecie, to nie wiadomo, może ktoś tam myśli, to może jest taki koronkowy plan Jezusa. On na razie ich tak podpuszcza, tych Rzymian, prawda, tak ich podpuszcza, a potem jak stanie, jak wezwie swojego Ojca, jak ogień spuści na tych grzeszników, na tych pogan, jeszcze mają nadzieję, może, chociaż biją się z myślami, nie wiedząc o tym wszystkim myśleć. Ale Jezus umiera. To jest fakt. Widzieli z daleka. Jezus umiera. Ten krzyż, ten płacz tych kobiet. Jak zareagował Kościół? Jak reaguje zbór w takiej sytuacji? Posłuchajcie Bożego Słowa, bracia i siostry. Znacie to, ja chcę to przypominać, i aby to was na nowo zabrzmiało. Popatrzcie. I powstawszy z martwych wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wypędził 7 demonów. A ona poszła i oznajmiła to tym, którzy z nim przybywali, którzy się smucili i płakali. Totalna depresja. Krańcowe załamanie. Oto ci, którzy wypędzali demony. Oto ci, którzy nakładali ręce i ludzie byli uzdrawiani. Oto ci, którzy czuli namaszczenie i autorytet swojego mistrza na sobie. Są w totalnej depresji. Zbór jest rozbity. smutek, płacz. Do tego stopnia, że gdy Maria Magdalena przyszła, by im powiedzieć, co się stało, gdy usłyszeli, że się jej ukazał, nie uwierzyli. Ta depresja, to rozczarowanie, to rozbicie było tak wielkie, że nie mogli uwierzyć, nie mogli dopuścić, że coś takiego może się stać. Dalej. Jak dalej zareagowali? Co innego jeszcze czytamy o tej reakcji? Teraz będę czytał Ewangelię Mateusza, posłuchajcie. A gdy nastał wieczór i owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni, w oryginale to jest bardziej ze strachu, przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus i stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. Jak się czuli uczniowie? Jak się czuł pierwszy zbór? Osika. Pozamykali się na cztery spusty. Z bojaźni przed ludem. Co teraz będzie? Jak się czujecie w tym małym miejscu, jak w jaskini? Może dobrze by było w tym momencie tutaj taki przekaz bezpośredni z błoń nam wszystkim puścić. Jak się czujecie? Zobaczcie te błonie. Idź tam i powiedz, że to nie tak. Oto dzisiejszy zbór. Ja nie, chociaż nie mam lęku, ale nie widzę sposobności, żeby Pan mnie tam posyłał. Ja widzę, że to Bóg musi coś najpierw uczynić we mnie, w kościele, w ogóle przygotować grunt. 12, 13 może, no już może nawet 11 osób, tam jakieś kobiety jeszcze docierały. Garstka. Strach przed ludźmi. Obawa przed ludźmi. Zlinczują nas. Piotr, który mówił, pójdę z tobą nawet do więzienia. Teraz tam siedzieli w gronie. No i co, Piotrze? No i co? Taki byłeś pierwszy? No myśleliśmy, że będziesz bronił. No, wszystko przez ciebie. Zawaliłeś. I Piotr się teraz oskarża. Ja jestem do niczego. I w takiej depresji, oskarżając się może nawzajem, wyrzucając sobie. A ty nie masz miłości w ogóle. A ty w ogóle jakbyś miał wiarę, Tomaszu niewierny, to może by Bóg posłał z chówiec aniołów. A tak bez przerwy mówić, a ja wiem, a może sprawdzę, ja jak zobaczę to... A ty jesteś winny, zawsze byłeś na uboku. Nie angażowałeś się. My szliśmy tam robić, a ty się przyglądałeś i siedziałeś u stóp Jezusa. I może to była taka atmosfera. I już na włosku podział. I już oskarżanie się. Reakcja pierwszego zboru. A co dalej czytamy? Zobaczcie. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, ale oni jeszcze jakoś tak nie wiedzieli o tym, chociaż te informacje docierały. Co się wcześniej stało? Zobaczcie. Szymon Piotr i Tomasz, zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i dwaj, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów jego, powiedzieli do Szymona i powiedział do nich Szymon Piotr, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy z tobą. Widzisz ten obraz? Do czego był powołany Piotr? Uczynię cię rybakiem dusz. Uczynię was rybakami dusz. Rezygnacja z powołania. Depresja, smutek, niewiara, rezygnacja i zostawienie powołania. Oto Kościół, który Jezus sobie 3 lata przygotowywał. Oj, Panie Jezu, wybacz mi te słowa. Oj, Ten Jezus to nie musiał być najlepszym nauczycielem, jeśli przez 3 lata wyszkolił sobie takich uczniów, mierny z niego nauczyciel. Panie, jeszcze raz wybacz mi te słowa. Znasz moje serce. Ale to był obraz. Wystraszeni, zahukani. A Jezus zmartwychwstał. Zobaczcie, kochani bracia i siostry. I oto tego samego dnia dwaj z nich szli do miasteczka zwanego Emaus, które było oddalone o 60 stadiów od Jerozolimy. I rozmawiali z sobą o tych wszystkich wydarzeniach. A gdy tak rozmawiali i nawzajem się pytali, sam Jezus, przybliżywszy się, szedł z nimi. Lecz oczy ich były zasłonięte, tak że go poznać nie mogli. Zobaczcie ten obraz. Może być tak, że obok mnie idzie Jezus. Ja mogę go nie widzieć. Mogę nie wiedzieć, że on jest obok mnie. Wydaje się, że dzisiejszy Kościół jest bogatszy o tą wiedzę o dziejach apostolskich, o następstwach, o listach. Ale czy Kościół, dzisiaj Kościół, ja mówię o ludziach wierzących, czy tak do końca ma świadomość tego, że Jezus jest z nim? Bo jakie są implikacje, jakie są konsekwencje tego faktu? Wcześniej Maria przyszła, Magdalena. Jezus zmartwychwstał. Wcześniej jeszcze tam komuś się ukazał. A ci dwaj rozprawiali. Co to może być? I rzekł, Jezus podszedł i mówi, cóż to za rozmowy z idąc prowadzić. W tych dniach stało i rzekł im, co? I tu jest taka ciekawa rzecz. Wiecie, zawsze ilekroć Pan Jezus, ilekroć Pan zadaje pytanie, to nie dlatego, że nie wie. On chce, abyśmy my sobie zdali sprawę z tego, co jest w naszym sercu. On mówi, no powiedz, co chcesz. No słucham, no co masz do powiedzenia? I kiedy my zaczynamy werbalizować, zaczynamy mówić, to nabiera konkretny kształt. Zaczynamy konkretne działanie. Wtedy Pan mówi, no widzisz, takie jest Twoje serce. Dopókiś tego nie powiedział, dopókiś tak nie zareagował, nie wiedziałeś, że to jest w Twoim sercu. I Pan mówi, no co? Ci zaś odpowiedzieli, z Jezusem Nazareńskim, który był mężem, prorokiem mocarnym. Zobaczcie, który był. Jezus zmartwychwstał, a pierwszy Kościół mówi, że Jezus był prorokiem. A Jezus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Czy nie znali pism? Mesjasz. Oto król, który wybawi naród. Który przyniesie Izraelowi wybawienie. W słowie i w czynie był mężem mocarnym przed Bogiem i wszystkim ludem. Jak arcykapłani, zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela. Lecz po tym wszystkim już dziś, trzeci dzień, jak się to stało. Co znaczy, a myśmy się spodziewali, że on odkupi Izraela? To totalny brak poznania. Zobaczcie tą rzeczywistość. Jezus był, jest i będzie. To jest początek i koniec. To jest alfa i omega. To jest ten jednozrodzony Syn Ojca, z którego wszystko powstało. Dokonał planu odkupienia Izraela. To był fakt. A oni uważają, że myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. O czym to świadczy? Raz. Nie rozumieli tego duchowego faktu, tej duchowej rzeczywistości, jaka miała miejsce na krzyżu. A po drugie, świadczy to, właśnie też to jest jakaś konsekwencja oczywiście, że oni po prostu mieli inne oczekiwania. Oni mieli inne wyobrażenia o tym, co Jezus miał zrobić. Oni inaczej myśleli o tym, jak Jezus miał to zrobić. O, gdyby Rzymian wypędził. O, gdyby rozprawił się z tymi poganami, Samarytanami. O, gdyby ten pokój, porządek zapanował. Jego chwała. No to wtedy to by się stało tak. Ale Pismo mówi, że Bóg obrał taką drogę, aby mądrość tego świata zawstydzić. Aby w tym, co słabe, objawić swoją moc. I on mi słucha. Ciekawe, jak się Pan Jezus wtedy czuł. Ja nie myślę, że możemy... Chociaż pewnie musiało być mu trochę przykro, ale wiecie, Pan Jezus ma tak wielkie serce pełne miłości, że to nie jest taka irytacja, to nie jest, no ja was w tyle zainwestowałem, tyle wam mówiłem, a wy... To nie było tak. On mógł się obruszać i pewnie się obruszył w swoim sercu, bo zaraz będziemy o tym czytać, ale on wiedział właściwie, że to są robaczki, to są bidoki, to jest tych, których Pan powiedział, ja uczynię was najmniejszymi, ja was tak zetrę w proch, wasze wyobrażenia muszą ulec totalnej przemianie, wasze koncepcje muszą legnąć w gruzach, bo tylko na takim fundamencie pokory, wiary, posłuszeństwa, świętości, miłości mogę i zbuduję swój Kościół. Czy odpowiesz halleluja? Czy podoba ci się koncepcja Boga, jeśli idzie o objawianie swojej chwały? Mojemu ciału to się nie podoba. Ale mój duch, moje serce, ilekroć jestem w tych żarnach, gdzieś tam, nawet czasami Pan gdzieś tam, to mówię, Panie, oj boli, ale nie przestań, Panie. Panie, skończ. Panie, ja Cię bardzo proszę, skończ. Ja już mam dość tego swojego, tych odruchów wstrętnych, już brzydzę się tym, nie chcę tego. No dobrze, dobrze, jeszcze tak, już. I Pan mówi, no, dalej mówcie. Lecz niektóre nasze niewiasty, które były wczesnym rankiem u grobu, wprawiły nas w zdumienie. Zobaczcie, one wcale, te niewiasty, nie zbudowały wiary. Po prostu oni byli zdziwieni. No, bez przesady, kobiety, uczucia, emocje, no, dobrze, do garów. Albo co najlepiej, to do dzieci tam, dzieci otaczać miłością, prawda, i tam bajki na dobranoc opowiadać. I mówią, że nie znalazły ciała. Miał jakieś widzenie aniołów? Małgosiu, czy ty nie jesteś, do końca jesteś przekonana, że to był ten anioł? Dobrze, że masz Marka, który jest taki wiesz, przy tobie tego. Właśnie, to co słabe. Jak jestem mocny, to Pan mówi, ale no, ty chodzisz w swojej mocy, chodzisz w swoim autorytecie, no po co ci mój anioł? Nie chcę, no, nawet gdyby przyszedł, to byś go nie zobaczył. Nie chciałbyś go, bo powiedziałbyś, ja siam, panie, ja sam to zrobię. No to poczekamy. Jezus ma umrzeć. Rozproszycie się. Trzutka, malutkie statko. To też niektórzy z tych, którzy byli z nami, poszli do grobu, i zastali to tak, jak mówiły niewiasty, lecz jego nie widzieli. No pewnie, no jak nie ma ciała, no to sobie dorobiły tą teorię, że zmartwychwstał. Przecież widać, że tam Rzymianie stoją. Przecież jakby zabrali to ciało, jakby zabrali to ciało, to przecież Rzymianie by nie dopuścili, jakby ktoś chciał zabrać. O, to chcę powiedzieć. Jakby ktoś chciał zabrać to ciało, to Rzymianie by nie dopuścili, bo oni wiedzą, że za złamanie rozkazu to pod topór, pod miecz. No to nam bez przesady. Imaginacje. Zwidy. I tak sobie ci dwaj idą z Jerozolimy, już tam się jakoś wymknęli chyłkiem, może nocą gdzieś tam nad ranem, gdy wszyscy spali, i tak idą z Jerozolimy. No już tak odetchniemy tam w Emaus. W Jerozolimy tam jeszcze wrze 3 dni, dopiero minęło, więc oni tam zostali, niech się kiszą we własnym sosie, my tu tak sobie porozmawiamy. I to oni też tak sobie, wiadomo, przygnębieni, zasmuceni, rozczarowani, w depresji. Oto wierzący. Czy ja jestem lepszy od nich? Wiecie, gdy się zastanawiam nad tym, co Bóg zamierzył uczynić przez Kościół, gdy widzę te cele, które Bóg przed nami stawia i widzę rzeczywistość, po prostu wstyd mi przed Panem. I to słowo, które mnie tak bardzo mocno poucza, mówi mi, że wielu rzeczy jeszcze nie rozumiem. Wielu rzeczy jeszcze nie widzę. I chcę się uczyć. Chcę otworzyć się na Pana. Chcę uczyć się. Chcę jeść z Jego ręki. I rzekł Pan, tu właśnie jest to obruszenie. Chociaż nadal jeszcze oni Go nie poznali. On z nimi rozmawia, w ogóle nie wiedzą, że to Jezus. To nie to, że Jezus zamknął ich oczy. To nie. Po prostu ich oczy duchowe były zamknięte. Oni patrzyli fizycznymi oczami. O, głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czy Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich pismach. Zobaczcie, co Jezus tu uczynił. Nie było tak, że teraz Pan Jezus przyszedł, no, biedny, jak tam, czy oni się nazywali, jakoś tutaj, nie wiadomo, jak się nazywali, we dwóch sobie szli. O, jesteś tacy biedny, rzeczywiście was mistrz. No, to rzeczywiście tak smutno, to może popłakać z wami, może to teraz jakoś tak was pogłaskać, pocieszyć was, no bo jesteście takie biedni jesteście. Wiecie, gdy Jezus chce wyprowadzać nas ze stanu depresji, zamieszania, chaosu, rezygnacji, smutku, wątpliwości, niewiary, zawsze nas koncentruje na sobie. Jezus tutaj mówi o tym, co Pisma, co Mojżesz, co prorocy o Nim mówią. Jezus im pokazuje, zobaczcie, co było napisane o Mesjaszu. I czytamy dalej, że gdy zbliżyli się do miasteczka, do którego zdążali, on okazywał, jakoby miał iść dalej. Ciekawa postawa. Zobaczcie, to co znaczy, że co Jezus obłudnie coś tam postępował? Czy Jezus udawał? Jezus tu ma zawsze mądrość. Tutaj w tym momencie ja widzę taki obraz, nie wiem, co wy widzicie, że Pan zostawia nas z pewnym słowem, bo on tu bardzo konkretnie mówił, co o Mesjaszu mówi Mojżesz, prorocy i pisma. I teraz mówi, no i dobrze, no i co teraz? Zobaczyłeś lustro, zobacz siebie. I ja idę dalej. Ale patrzy, co ja zrobię. Czy ja po prostu popatrzę? Może, no nie jest aż tak źle. Ona jest gorsza ode mnie. Ona jest gorsza ode mnie, nie jest aż tak źle. On, to jeszcze nieboraczek jest w pieluchach. Panie, nie jestem aż taki zły. Panie, tak na dobrą sprawę, to ja jestem wierny i jakoś się trzymam. No oni tam płaczą, a ja tutaj chcę konstruktywnie działać. A Pan mówi nas, dokładnie przyjrzyj się, zobacz, kim jestem. Zobacz, kim jestem. I wiecie, jest to jedyne lustro. Jest to jedyne lustro, to jest szczególne lustro, w którym ja najpierw zobaczę Jezusa, a potem dopiero siebie. Normalne lustro polega na tym, jak wiecie, że jak patrzę w nie, to widzę siebie. A Słowo Boże jest jedynym lustrem, w którym najpierw widzę Jezusa, a dopiero wtedy, kiedy zobaczę Jezusa, widzę siebie. Zawsze odwrotna kolejność jest fałszywym zwierciadłem. krzywym zwierciadłem. Gdy czytam słowo, najpierw chcę widzieć Jezusa, jakie jest Jego serce. I Pan tu koncentruje uwagę tych uczniów na sobie. I dalej mówi, no ja bym chciał pójść dalej. Oni jednak przymusili Go, by został, mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił i wstąpili, by zostać z nimi. Znając następstwa tego, co potem, jak oni zareagowali, co mówili, wiemy już w tym momencie, że to był taki pretekst. Oni jeszcze nie wiedzieli, że to jest Jezus. Oni jeszcze nie wiedzieli, że to jest ten Mesjasz, że to jest ten Zbawiciel zmartwychwstały, ale ich serca, ta natura, którą Pan stworzył w nich, gdzieś tam coś im podpowiadała, że kto to jest, kim on jest. Te słowa jakoś tak znajomo brzmią. One gdzieś tam poruszają te struny duchowe w moim wnętrzu. I mówię tak, no to zostań. I tak kurtuazyjnie przymusili go, no zostań z nami, jest wieczór, wiesz, no nie ma co iść po nocy, tam nie wiadomo, co się stanie, czasy są złe. I czytamy, że wstąpił, by zostać z nimi. Ja tu widzę taki obraz, który mi pokazuje mi, na ile ja jestem gotów pójść za Jezusem. Widzę tu obraz taki, że z jednej strony, zanim wypowiem swoje słowa, Bóg je zna, ale z drugiej strony Pismo mnie poucza, że mam być gorliwy, że mam dać wszystko, że muszę być gotów, nawet jeśli nie potrafię, to gdzieś tam w swojej decyzji muszę być gotów pójść za Nim do końca. I Pan mówi, Pan tu najpierw wcześniej mówi, no pyta ich, prawda, co i jak, a tutaj chciał iść, potem został. Pan chce być z nami. Pan chce być z nami. Pan chce być z Tobą. Ale co zrobisz po nabożeństwie? Co zrobisz po wysłuchaniu tego proroctwa? Czy powiesz, no, tak, ciekawe proroctwo, no fajnie, no ja wiem, no, przebudzenie, no to od jakiegoś czasu się o tym mówi, no w porządku, no to widzę pastora, Pan dotyka, jeszcze tego dotyka, tamtego powołuje, a ja wiem, to ja idę łowić ryby. Czy tak zareagujesz? Pan mówi, no idź. I będzie się patrzył. No idź. Wiecie, jak oni poszli łowić, wiecie, co się stało? Wiecie, co się stało? Co się stało? Nic nie złowili. Jak łamiesz swoje powołanie i wydaje ci się, że wracasz tam, gdzie ci jest bezpiecznie, pamiętaj o tym. Nic nie złowili. Do czego jest powołany Kościół? Do świętości, do miłości, do zwycięstwa, do chwały, do pokory, do tego wszystkiego, do pełni w Chrystusie, nie w sposób fizyczny, w sposób duchowy. Czy myślisz, że Kościół znajdzie zaspokojenie gdzieś indziej? Nie myśl. Szkoda czasu. Wielu już to przerabiało, ja też to przerabiałem. Nie myśl, szkoda czasu, szkoda sił, bo zatoczysz koło i niechby ci dał Bóg po miesiącu, ale jak po roku, po pięciu, po dziesięciu latach, a może po dwudziestu, staniesz w tym samym miejscu i Pan Jezus powie, no i co chcesz, żebym poszedł z Tobą do tej wioski? Czy pozwolisz mi odejść? Decyzja należy do Ciebie. Ja się nie będę narzucał. Ja chcę. Na to przyszedłem. Ale to Ty musisz decydować. Widzisz ten obraz? Bracie i siostro, przyjacielu, widzisz ten obraz? I zobaczcie, nadal ich serce pała, bo dalej czytamy, że ich serce, oni mówią, czyż serce nasze nie pałało w nas, gdy mówił do nas? I gdy przymusili, gdy Jezus został, czytamy w 30 wierszu, to jest Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, gdy zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił rozłamawszy, podawał im. I wtedy otworzyły się ich oczy i poznali go. Zobacz ten obraz. Gdy ja patrzyłem na to lustro, gdy ja byłem przed Panem z tym słowem, bardzo wyraźnie i szybciutko Pan mi pokazał, że moje oczy się otworzą tylko wtedy, kiedy zaproszę Jezusa do stołu. Kiedy pozwolę, aby On zasiadł ze mną przy stole. On nawet tak bardzo nie jest zainteresowany, że ja gdzieś tam będę załatwiał swoje sprawy i będę tam gdzieś, no porozmawiamy, Panie, Ty widzisz, tak, On mnie tam zranił, jest, czuję się przygnębiony, zrób coś, Panie. I dalej myślę o ziemskich sprawach, łamię powołanie, nie robię tego, co Bóg mi powiedział, nie przebaczam, nie miłuję, nie trwam. To Pan mówi, ja będę chodził z Tobą. Nawet jeśli tego nie będziesz widział, to ja będę z Tobą. Ale chcę otworzyć Twoje oczy. Chcę, abyś zobaczył mnie w Piśmie. Chcę, abyś zobaczył, kim jestem. I Bóg tak wyraźnie wtedy do mojego serca przemówił. Ja to Wam zostałem, nie każdy z Was teraz rozsądzi. Mnie On powiedział tak. Zawsze, ilekroć zaprosisz mnie do stołu i pozwolisz, abym łamał przed Tobą mój chleb, będę otwierał Twoje oczy. Ja to zobaczyłem. Pan powiedział to do mnie. I gdy trwałem w tym słowie, to myślałem, no to Panie, jak mam to zrobić? Jak mam to zrobić? I nagle Pan mówi, a sięgnij do objawienia. Tam znajdziesz 3 rozdział i odczytaj sobie 20 wiersz. I oto ten wiersz. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. I Pan mi pokazał, że to nie ja mam zastawiać ten stół i go zapraszać. Pan mi pokazał, synu mój, zobacz, wszystko zrobione. Ja zastawiłem stół i czekam. Wystarczy, że otworzysz swoje serce. Wystarczy, że poprosisz. A Ty powiesz, Panie, ja czuję się taki oskarżany. Panie, ja czuję się taki sponiewierany, taki słaby. Ilekroć próbuję iść za Tobą, to potem znowu upadam. Panie, jakbym tak chciał Cię zaprosić, to wiesz co, tak chciałbym, aby na tym moim stole był już ten uczynek, to dobrze zrobiłem. Chciałbym poczekać na ten czas, kiedy Ty powiesz, sługo dobry, wierny, obracałeś tymi 5 talentami. O, Panie, masz 10. Pan mówi, nie, nie w ten sposób, mój robaczku. Ty sam nie potrafisz tego uczynić. Dlatego, że nie potrafisz, mówi, ja zastawiłem przed Tobą mój stół. I to, co Ty musisz uczynić, to usłyszeć ten głos pukania, otworzyć swoje życie, mówi, i powiedzieć, Panie, nakarm mnie. Panie, daj mi to, czego nie znam. Panie, pokaż mi to, czego nie rozumiem. Duchu Święty, wprowadź mnie w prawdę. Duchu Święty, namaść mnie. Duchu Święty, chcę być posłusznym, pokornym narzędziem mojego Pana. Pomóż mi. Naucz mnie. Pan będzie łamał chleb i będzie mówił, bierz, synu, bierz, córko, spożyj, błogosławię Cię. Czujesz ten smak. Delektuj się moją obecnością, raduj się moją miłością. Jestem przy Tobie. Zawsze będę, bez względu na to, co Ty będziesz myślał, będę przy Tobie. Ale moim tak wielkim pragnieniem jest to, aby móc być bez przerwy z Tobą przy moim stole. Abyś mógł raczyć się wybornym pokarmem. Na te zielone pastwiska chcę Cię prowadzić. Abyś się sycił tym, co wartościowe. Aby chcę Cię obdarzyć tą mądrością do rozróżniania dobra i zła. Abyś umiał rozróżnić plewę od ziarna. Abyś spożywał chłonnie ziarno. lewą się nie zajmował, abyś kładł właściwy akcent, abyś żył i świecił, abyś był jak miasto położone na górze, abyś był postawiony na świeczniku i wszyscy, którzy będą Cię widzieli, będą widzieli mnie, nie Ciebie. Boś się poddał, boś pozwolił, że wprowadziłem Cię w głębie mojej rzeczywistości duchowej. I to jest słowo, które chcę Wam zostawić, bracia i siostry. To jest słowo, które chcę Wam zostawić. Ja chcę przepasać swoje biodra. Chcę powiedzieć, Panie, tak mało wiem, ucz mnie. Chcę uczyć się, wykorzystać każdy czas. Nie chcę spędzać godzinami przed telewizorem. Nie chcę czytać głupawych romansów. Nie chcę zajmować się niepotrzebnymi rzeczami. Chcę wypełniać swoje powołanie. A moim powołaniem jest to, by czynić Twoją wolę. By być posłusznym każdemu Twojemu słowu. Kościół jest powołany do tego, aby w chwale Jezusa Chrystusa reprezentował Jego miłość i obecność. I Duch Święty to czyni. I dzisiaj, bracia i siostry, Pan nas tak bardzo miłuje, to potwierdził nam przez słowo, że chce to czynić. Pozwolisz Mu na to? O, nie przyglądaj się. O, nie patrz dystansu, idź. Pytaj Pana. Rozmawiaj z Nim bardzo dużo, potrzebujesz, szczególnie w takiej sytuacji. Bo to, co Ci wystarczało do tej pory, nie wystarczy Ci, jak Cię Pan wprowadzi głębiej. Oj, nie wystarczy Ci ten arsenał duchowej broni. Pan Ci powie, Pan Cię nauczy. Pan nas uczy, Pan nas uczy. Czy Pan nie jest dobry? Podziękujmy Mu za to. Podziękujmy i w społecznej modlitwie przyjdźmy do naszego Króla. Halleluja, dzięki Ci, Panie nasz. O, halleluja, 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 dzięki Ci. Halleluja, naucz nas, Panie, pociągnij nas. Naucz nas, Panie. Ja proszę Cię, abyś zapieczętował to słowo w naszych sercach. Duchu Święty, tak bardzo Cię proszę, aby to słowo zapadło tak głęboko do każdego serca. Panie, aby zły nie wykradał tego słowa, aby ono wykonało tą pracę, z jaką posłałeś to słowo. Panie, pokaż nam to, co chciałeś pokazać. Ja wierzę, Duchu Święty, że Ty pokazywałeś nam o wiele więcej. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty w taki doskonały sposób potrafisz do nas mówić. Objawiaj samego siebie, Panie. Ja proszę Cię, aby to słowo żyło w nas. Aby to, co kierujesz do nas, Panie, ja wierzę, że było to słowo od Ciebie. Panie, niechaj to słowo wykonuje w nas wszystkich pracę. Panie, sam się poddaję i Panie, sami się poddajemy Tobie. I dziękujemy Ci za to, że Ty nie masz względu na osobę, że każdego z nas miłujesz, że każdego z nas chcesz mieć blisko siebie, że każdego z nas chcesz obficie błogosławić, Panie, że każdemu z nas dajesz swoje dary. I w tym wszystkim, Panie, chcemy Ci służyć, chcemy Ci uwielbiać. I za to wszystko bądź uwielbiony. Amen.